Trzeba rozumu krytyka władza sądza. I krytyka czystego rozumu to oczywiście jest tak naprawdę kantowska epistemologia. Krytyka praktycznego rozumu to jest jego etyka. Jak się tak najbardziej ogólnie mówi, krytyka władzy sądzenia to było już dużo uproszczenie, ale niech powiedzmy, że ona jest zalążkiem kantowskiej estetyki. No i gdzie mamy szukać tej filozofii historii? Nie ma głównego dzieła, nie ma jednego wielkiego dzieła jej poświęconego. Ona jakby jest rozproszona w pismach pomniejszych, ale te pisma pomniejsze wcale nie mają, nie są jakby niższe rangą, jeśli chodzi o ten porządek myślowy. Tylko tyle, że Kant wiedział, że nie może z taką precyzją przeprowadzić swojego wywodu, jak tych wcześniejszych trzech obszarów. Gdzie mamy szukać filozofii historii Kanta? To jest tak. Idea historii powszechnej w aspekcie kosmopolitycznym. Jest taka rozprawa z 1784 roku. Idea historii powszechnej w aspekcie kosmopolitycznym. Potem taki krótki tekst publicystyczny, którym większość komentatorów, ja także lubię się posługiwać, bo on jest bardzo prosty, dlatego że był właśnie stworzony jako wypowiedź do gazety, na pytanie z ankiety, w związku z czym wszyscy wiedzą, o co chodzi, bo to nie jest napisane niesłychanie zawiłym językiem filozoficznym. To jest odpowiedź na pytanie właśnie z takiej ankiety, czym jest oświecenie? Was i Safarów, tak? Co to jest oświecenie? To jest 1784. Gazeta Berlińska napisała do Kanta, czy filozof mógłby odpowiedzieć na pytanie, czym jest oświecenie? Wszyscy się posługują tym pojęciem ostatnio. Co tu jest? No? Na paru stronach wyjaśnię. Bardzo to ładnie zrobił do tej pory, że tak powiem, ten artykuł publicystyczny jest przedrukowany w bardzo, bardzo wielu wyborach jego pism. Dalej, mamy do czynienia z taką większą recepcją, mówię, znowu pisma jakby marginalne, pisma drugorzędne pozornie, od strony jakby gatunkowej, od strony jakby ich wagi, ale myśl tam zawarta jest istotna. Recenzja z filozofii dziejów Herdera. Napisał dużą, dwuczęściową recenzję z filozofii dziejów Herdera, gdzie wyraził swój własny stosunek do historiozofii herderowskiej, ale także stworzył zarysował projekt własnego odpowiedzi na pytanie, co to jest filozofia historii. I spore jej pasusy potem znalazły się w przeróbce, znowu w takim artykule, przypuszczalny początek historii ludzkiej. Przypuszczalny początek historii ludzkiej, 1786. Dlaczego podkreślam tutaj daty? Dlatego, że one pokazują, że te pisma, bo nigdy się może spotkać z takim poglądem, pisma Kanta z zakresu filozofii historii są metafizyką, nie jakby wytrzymują tego sprawdzianu, jakiego on podał własną filozofię, nie są krytyczne, jak się twierdzi. I twierdzi się, że są to pisma z ramolałego starego Kanta, który już po prostu nie był w stanie wspiąć się na ten poziom, szczebel jasności intelektualnej, z jakiej on wcześniej pisał, widział pewne kwestie i pisał swoje krytyki. Podaję wam daty, żeby pokazać, że jest to nieprawda. Dlaczego? Dlatego, że krytyka władzy sądzenia wychodzi dopiero w 1790 roku. A więc te pierwsze, dosyć istotne pisma z zakresu filozofii historii powstały jeszcze przed krytyką władzy sądzenia, a więc pomiędzy krytyką praktycznego rozumu, a krytyką władzy sądzenia, kiedy na pewno Kant nie był zramolały. Bo jak mówię, powstawały te główne jego dzieła. I zresztą w krytyce władzy sądzenia, bo jest to książka, która zajmuje się zrywami estetyki, a nie tylko estetyki. Zajmuje się także problemem teleologii. Zajmuje się problemem jako takiej władzy sądzenia, czyli jakby relacji między tym, co jednostkowe i tym, co jest jakby ogólne, co jest pojęciowe, to jest bardzo istotne. Tam jest paragraf 83. Paragraf 83 władzy sądzenia, krytyki władzy sądzenia, gdzie on też podejmuje kwestię filozofii historii, ponieważ poszukuje kryterium teleologicznego, kryterium celowościowe. Czy można rozpatrywać historię w porządku celowości? Kolejne pisma Kanta, tutaj jest ta cezura, bo one się pojawiają już po wybuchu rewolucji francuskiej, to jest istotne. I tam mamy tak, do wiecznego pokoju, 1795. Spór fakultetów, gdzie się też kwestia pojawia. No i tu pismo, które ewentualnie można uznać za pismo Kanta z ramolanego, bo oczywiście sędziwy. 1798. Czy rodzaj ludzki stale zmierza ku temu, co lepsze? Wyraźnie w tytule już jest wypunktowana ta idea postawy.
tak.
Pomimo tego, że jak powiedziałem, kantowska etyka, teoria poznania, estetyka, wykonywane były seria, pisma z historii filozofii przez długi czas nie, były uważane za drugorzędne, nieistotne, to jednak właśnie tam Kant postawił pytania, które są kluczowe dla filozofii XIX-wiecznej. Czym jest historia? Czym jest historia? Czy jest upadkiem? Czy jest postępem? Czy jest jakby ruchem kolistym? Tak? Czy istnieje postęp cywilizacyjny? Czy też czy istnieje również postęp moralny w dziejach? Co to jest postęp? Czy postęp ma charakter konieczny? Czy wyrasta z ludzkiej wolności? Czy on jest naszym projektem? A jeśli tak, to pod jakimi warunkami da się go zrealizować, a pod jakimi nie? Czy postęp jest właśnie, jak powiedziałem, to pytanie tam pada, Kant nie udzieli jasnej odpowiedzi, chociaż ona jest niepokojąca. Czy postęp jest postępem ludzkości, albo tym gatunku? A skoro tak, czy przyniesie on szczęście jego? To się już pojawia w sytuacji. Jeżeli postęp jest postępem ludzkości, to ludzkość, to jest postęp ludzkości, to w takim razie jest to postęp gatunku i czy on przyniesie szczęście nam jako jednostkom? I Kant mówi, i to jest bardzo ważne, patrzcie ile przed Weberem, on mówi, niekoniecznie. Jako jednostki będziemy się czuć w tym świecie bardziej szczęśliwi. Ale nie chodzi o nasze szczęście, tylko chodzi o wzrost potencjału gatunkowego człowieka.
Nie należy abstrahować od pewnego kontekstu, w jakim ta myśl się rodziła.
Czyli tak, encyklopedyści francuscy, którzy oczywiście wcześniej pisali, mówili, że rozwój cywilizacji, postęp wiedzy pociągnie sobą także postęp etyczny. To był tak jeden z takich liczmanów, z takich poglądów podzielanych przez większość bezrefleksyjnych jego środków. Postęp jest postępem po prostu, zatem nie rozróżniano między postępem technologicznym, cywilizacyjnym, postępem etycznym. Jedno miało sobą pociągnąć drugi. Ogłada obyczajów, edukacja, to jest ten pogląd, z którym oczywiście polemizował Rousseau, który go pierwszy raz, jako pierwszy go zakwestionował na wiele sposobów. I to zakwestionowanie utartych, oświeceniowych poglądów przez Rousseau było bardzo ważnym punktem wyjścia dla Kanta. Bo on przyjął do wiadomości, że Kant przyjął do wiadomości, jakby wnioski Rousseau, że zwiększanie się naszego potencjału wiedzy i umiejętności, rozwój cywilizacji inaczej, może prowadzić do czegoś takiego jak upadek moralny, czy że tak powiem, obniżenie się poziomu etycznego człowieka. Ponieważ źródłem zła jest tutaj człowiek, ale nie człowiek jako jednostka, ale jako gatunek, czyli człowiek w wymiarze społecznym, to już jest u Rousseau. To nie konkretna jednostka zawiniła, nie jakiś symboliczny Adam, tylko człowiek po prostu. Dalej, Kant zauważył także, że Rousseau w ten sposób właściwie kontynuuje tę Odyseję. Dlaczego? Bo co by nie powiedzieć o rozważaniach Rousseau, to człowiek jest odpowiedzialny za zło, a nie Bóg. Czyli cała filozofia rusańska zdejmuje odpowiedzialność z Boga. Nie upatruje tutaj, że tak powiem, jakiejś zemsty, czy jakiejś kontrakcji. Historia jest taka, bo jest efektem przeciwdziałania, czy działania konkretnie boskiego. A jeżeli tak, to Kant wyprowadził w przeciwieństwie do Rousseau właśnie jakby konsekwencje optymistyczne z jego filozofii. To znaczy, skoro ludzie na siebie zło sprowadzili, to i ludzie mogą się od niego uwolnić. Bo gdyby to było tak, że zło ma charakter metafizyczny, wówczas oczywiście nie leżałoby w naszej mocy uwolnienie się od niego. Jeżeli jednak Rousseau ma rację i myśmy sami doprowadzili się do takiego stanu, jakim jesteśmy, to też my możemy się od niego uwolnić, w co Rousseau wątpił. Natomiast Kant jak najbardziej uważał, że jest to możliwe. Ale to nie oznacza, uwaga, uwolnienie się od zła nie oznacza szczęścia jednostek. Bo już żeby sobie uświadomić tą zależność, trzeba pamiętać o tym, jak Kant ustawił sprawę w swojej etyce, czyli w krytyce praktycznego rozumu. A tam jest ten sposób, że Kant jest człowiekiem, który usuwa z etyki ten wymiar eudaimonistyczny, tak? Czyli to, że etyka ma na celu sztukę dobrego życia. Dobrego życia, które prowadzi nas do tego, że jesteśmy szczęśliwi. Nie, Kant mówi, dobre życie to życie odpowiedzialne. To życie, że tak powiem, związane z jakby spełnianiem imperatywu obowiązku, to nie ma nic wspólnego z przyjemnością. I to jest taki rys, który można by nazwać z całą pewnością rysem etyki protestanckiej, który tam u Kanta jest. I kto wie, czy nie refleksja nad tym właśnie rysem u Kanta nie była zalążkiem pomysłu Maxa Webera. bo to jest bardzo silny rytm właśnie u Kanta. Cały ten projekt jest możliwy pod warunkiem oczywiście tego poświęcenia także, że on jest ustawiony w porządku powinności, a nie jakiegoś szczęśliwego, świetlanego celu.
Pruski dym.
Ale sobie sam narzucony i uwewnętrzniony. To jest jednak, żaden kapral nas tutaj ma nie pilnować. Oświecenie dopuszcza, żeby nas pilnowali kaprali i nauczyciele. Sami mamy siebie pilnować. Kant tą swoją zależność od idei Rousseau, czyli to, że on je przyjmuje, a jednocześnie przekształca, znaczy on jakby ten fakt jakby podkreśla, że to jest jakby przekształcenie idei rusańskich, nawet że ona prowadzi ku innym zupełnie konkluzjom, niż jak ma to miejsce u Rousseau. Ausein under Setzung, on to określa. Ausein under Setzung, czyli właśnie przyjmuje i przekształca. To co powiedział Rousseau. Jeżeli miejscem zbawienia i zepsucia jest świat, a źródłem zła jest społeczeństwo, jego prawa instytucje, to naprawa może dokonać się także tylko i wyłącznie tutaj, a zatem w historii. To jest bardzo ważne. Naprawa zła moralnego może dokonać się tylko i wyłącznie w porządku historycznym. Jako postęp, jako udoskonalenie gatunku ludzkiego. Dalej, z tego wynika dla Kanta, że idea postępu jest konieczną hipotezą rozumu. Konieczną hipotezą rozumu na temat historii. Jest hipoteza, która wypływa z naszych moralnych potrzeb, z naszej etycznej racjonalności. Znaczy, żadne zjawiska świata nie mogą nam dać nam dowód na to, że postęp istnieje. Ten postęp takim rzeczy, jakim mówi Kant. Natomiast dla człowieka historia byłaby, że tak powiem, byłaby wariactwem przecież, gdybyśmy nie założyli, że jest ona sensowna. Jeśli jest nie sama z siebie, to z tego tytułu, że my ją taką uczynimy. Czyli postęp, nawet jeśli go nie ma, to jak mówię, jest tutaj dla niego hipotezą wynikającą z potrzeby naszej etycznej racjonalności. Nie może być dalej tak, jak jest. I teraz tak, ponieważ według Kanta zracjonalizować daje się sfera, która jest deterministyczna, czyli przyczynowo-skutkowa, taka, która daje się ująć za pomocą prawidłowości matematycznych. Natomiast sfera etyczna też daje się zracjonalizować, ale ona się daje racjonalizować, kiedy ujmujemy z perspektywy celów. Nie przyczyn, ale celów. Tak jak z tym krzesłem. Wstawanie z krzesła jest aktem sensownym, kiedy wiemy, dlaczego ktoś chce wstać, co on chce zrobić, czemu służy to jego wstawanie. Pytamy tak naprawdę o motyw, a motyw to nie samo, co przyczyna. Bo motyw wskazuje tak naprawdę na ten wektor, ku czemu to działanie także zmierza. Co, pytamy o pobudkę, a nie o przyczynę, to jest coś innego. Ta pobudka wskazuje to, co chcemy osiągnąć. Czyli sfera, że tak powiem, determinizmu przyrodniczego daje się zracjonalizować za pomocą prawidłowości matematycznych, a sfera etyczna za pomocą pytania teleologicznego o cel. Natomiast jest problem z sferą historii. Ona nie daje się ująć ani za pomocą jednego typu racjonalności, ani za pomocą tego drugiego typu racjonalności. Czyli Kant szuka sposobu na racjonalne ujęcie tego, co ma status mieszany i pośredni. I jest sferą pomiędzy etyczną wolnością, a przyrodniczą koniecznością. Historia. To jest właśnie to, co on określił po historii. Dalej. I na przykład on już zauważa pewien problem, który wystąpi także u Hegla, dużo później. Kant mówi tak. Gdyby historia podlegała prawom determinizmu, nie można byłoby rozpatrywać w perspektywie celów moralnych, a zatem nie można by mówić o postępie. Nawet jeżeli moglibyśmy ująć historię jako łańcuch przyczynowo-skutkowy, logiczny, dający się jakby logicznie uchwycić, pojąć, to wówczas ona nie może mieć charakteru moralnego. I wtedy nie ma mowy o postępie w takim znaczeniu, jak Kant używa tego słowa. To jest tylko, można być proces, historia byłaby tym samym, co proces chemiczny, który w sposób konieczny musi doprowadzić od jednej substancji na początku tego łańcucha do powstania innej substancji, ale nie ma w tym nic z celów etycznych, z czym to w żadnym sensie postępem nie da się nazwać. Natomiast, gdyby historia była tylko i wyłącznie sferą ludzkiej wolności, jej przebieg byłby arbitralny, całkowicie dowolny, bo nie jest to działanie jednego człowieka, tylko jest to wypadkowe działanie wielu ludzi przecież. Czyli przebieg byłby arbitralny, dowolny, nie można było mówić o celowości, ani jej przewidywać. Byłaby tylko i wyłącznie chaotyczna z perspektywy rozumu. Czyli znów do tego wracam swojej hipotezy. Aby ująć historię z perspektywy możliwości rozwoju etycznego, to trochę takie koło się robi, trzeba ją ująć jako postęp. Nie mamy wyjścia. Trzeba przyjąć dalej, że ten postęp nie dokonuje się sprawą samego człowieka. I to jest właśnie najbardziej wątpliwy punkt w rozważeniach Kanta, jak sądzę. Lecz on najpierw gwarantowany jest przez mechanizm przyrody, a potem przez nas samych. Czyli historia jest sensowna, jest postępem wtedy, kiedy gwarantują i determinizm przyczynowy, i celowość ludzkiego działania. Jedno i drugie się musi pojawić. Uprzyczynowienie związane jakby z determinizmem i uprzyczynowienie związane z motywacją, z celowością. Początkowo postęp gwarantuje mechanizm przyrody, natury, która działa na nas siłą konieczności. To znaczy ona wymusza nasze doskonalenie się. Przyroda początkowo wymusza nasze doskonalenie się. I tutaj cytat taki oto. Jeżeli mówię o naturze, mówi Kant, pisze Kant, jeżeli mówię o naturze, że ona chce tego czy tamtego, nie znaczy to, że ona nakłada na nas etyczny obowiązek, bo to może tylko nasza własna ludzka wola. Ale ona to z nami czyni, czy my tego chcemy, czy nie. Przyroda to z nami czyni. Ona nie nakłada nam obowiązku etycznego na nas. Ona nas do tego zmusza. Postęp początkowo nie jest zamiarem ani planem ludzkości. Co ciekawe, natura u Kanta, podobnie jak u Rousseau, sama powoduje to, że porzucamy stan natury. Bo jeżeli chodzi o Rousseau, to tam, jak pamiętacie, też nie dało się wyjaśnić, na jakiej właściwie zasadzie nagle pojawia się ta refleksja, na jakiej zasadzie pojawia się ta praca. No może nagle była jakaś klęska żywiołowa i na przykład było za mało tej żywności, trzeba było pokopać, to już padło. Trudno powiedzieć, ale w każdym razie nic nie wskazuje, jeśli się opisuje stan naturalny u Rousseau, żeby istniały motywy, które nas popchnęły do zrobienia tego, żeby wyjść z tam natury. Tak, sama natura zaszwankowała i się wyskoczyli z porządku naturalnego. I u Kanta jest podobnie. To jest tak, że sama natura przymusza nas do doskonalenia się, a więc sama natura przymusza, byśmy nie byli naturalni. Kant wyjaśnia to w ten sposób. To są jakby takie zalążki takiej refleksji na temat antropogenezy, bardzo ciekawe zresztą, które właściwie w sposób w stanie niezmieniony pojawia się tak, że potem, nie wiem, u Lewi-Strossa. Natura wyposażyła człowieka jako zwierzę naderskąpo, twierdzi Kant. Mało mamy kłów i pazurów. Tak. Dała nam za to rozum, abyśmy sami musieli szukać tego, czego nam potrzeba. Czyli to jest tak. Natura, skoro uczyniła z nas zwierzęta takie zdefektowane, zdekompletowane, które nie mogą w oparciu o stan naturalny przetrwać w środowisku. Brak jest u podstawy jakby antropogenezy. Brak. Nie mamy nasz instynkt jest za słaby. Trafność instynktu jest zbyt słaba w nas, zamiast nie jest właśnie władza rozumowania, która się rozwija. Natomiast w żaden sposób nie jesteśmy wyposażeni, że tak powiem, w to, co czyni zwierzęta osobnikami dominującymi w środowisku. Rozum sprawia, że szukamy tego, czego nam potrzeba. Taka droga zaspokojenia potrzeb wiąże się jednak z cierpieniem, bo jest efektem niedostatecznego przystosowania przyrodniczego. Tak jakby naturze, i to Kant od razu mówi, zależało nie na pomyślności i szczęściu człowieka, ale na jego dumie i szacunku dla samego siebie. Że coś nie było mu dane, ale osiągnięte własną pomysłowością. On to określa jako zasadę self-szacunk, czyli szacunku do samego siebie. Przyroda, no bo zastanówcie się, dla gatunku jest to korzystne, że brak pewnych cech przystosowawczych, ten brak leżący u podstawy jakby antropogenezy, sprawia, że gatunek dalej ewoluuje. Wytwarza nowe mechanizmy przystosowawcze, które są już pozanaturalne. Ale dla jednostek należących do gatunku to jest fatalna sytuacja, nie mieć kłów, pazurów ani futra. Jednostka z całą pewnością nie jest szczęśliwa z tego tytułu, że natura traktuje ją instrumentalnie, mając na oku, jak to u Kanta w tym wypadku, to, żeby człowiek jako gatunek kiedyś był dumny z faktu, że sam to osiągnął, nic nie dostał przyrody, tylko sam do tego doszedł własnym sumptem i własną pomysłowością. Wyjście poza działanie instynktowne dokonuje się oczywiście w paru krokach. można wybierać sposób życia, próbować różnych pokarmów i pożądać nowych rzeczy. Kiedy instynkt nam nie mówi, co jest dobre, a co złe, jesteśmy wskazani na próbowanie. A dzięki próbowaniu, kiedy zwierzęta, jak sądzi Kant, instynktownie, z natury niejako wiedzą, co jest ich pokarmem, co nie jest ich pokarmem, w związku z czym obracają się w pewnej zamkniętej sferze. Więc człowiek tak naprawdę nigdy nie wie, co jest dla niego pożyteczne, a co nie, w związku z czym może odkrywać nowe, pożyteczne rzeczy, o których wcześniej nie wiedział. Nowe pokarmy, których wcześniej nie próbował. Może zatem pożądać nowych rzeczy. I teraz może te nowe rzeczy konsumować. Kant jakby tą antropogenezę w kilku krokach rozpisuje na mit adamiczny, czyli tę pierwszą rzecz, czyli próbowanie nowych pokarmów, pożądanie nowych rzeczy, jako poszerzanie świata w naszym wypadku, symbolizuje jabłko Adama. Bóg mówi, nie rusz, a on zjadł. Nie? Dalej. Drugim krokiem w tym porządku jest odroczenie spełnienia. Tutaj przede wszystkim dla Kanta jest to odroczenie spełnienia seksualnego, które oznacza dla niego coś niezmiernie istotnego, znaczy panowanie nad popędami w ogóle, a nie tylko nad popędem seksualnym. Czego symbolem jest listek figowy. I to ciekawe, bo można by dokonać takiego odniesienia. Jeśli dobrze pamiętacie Freuda, to przeciwstawienie sobie zasady rzeczywistości, zasady przyjemności polega na tym, że zasada przyjemności rządzi się imperatywem natychmiastowego zaspokojenia. Chcę i robię to. Natomiast zasada rzeczywistości wiąże się z odroczeniem spełnienia, wskutek którego to spełnienie jakby może nie jest bardziej satysfakcjonujące, ale przynosi większe korzyści. Na przykład można zaspokoić swoje popędy, a jednocześnie zostać ukaranym społecznie za ich zaspokojenie. To wynika z kalkulacji, z pewnego typu kombinowania i to jest nagradzane kulturowo przecież. Odroczenie spełnienia popędu, zaspokojenia popędu jest korzyścią kulturową, jest korzyścią dla samego gatunku. No bo koniec końców wytwarzamy także w sobie pewną zdolność do kalkulacji, którą przekazujemy następnie jako pewien procedurę postępowania kolejnym jednostkom gatunku. One mogą kalkulować w innych obszarach. To jest interesujące. Czyli zamiast, prawda, nie wiem, wypić wodę z kałuży, najpierw poszukaj czystej. No, no. Chcesz się pić, ale poszukasz czystej, bo na przykład potem nie chorujesz. To jest korzystne. Seksem, zdaniem Kanta, seks jest dlatego tutaj jakby postawiony w tym miejscu, dlatego że jest to najsilniejszy popęd, a z drugiej strony no właśnie twierdzi, że panowanie popędem seksualnym otwiera drogę do popanowania nad wszystkimi innymi popędami w nas. Panowanie popędem nie oznacza tego, że możemy go nie zaspokajać, tylko musimy znaleźć sposób, który byłby kulturowo w porządku. No. Dalej. Odraczanie spełnienia popędu oznacza, proszę Państwa, wyjście poza horyzont czystej teraźniejszości. Zwierzę, jak jest głodne, to je. Jak jest spragnione, to pije. Jak ma ochotę na seks, a z reguły ma go, że tak powiem, jak natura mu go nakazuje, czyli konkretnie w pewnych porach roku, a w innych w ogóle nie ma ochoty. I to jest też ewenement, jeśli chodzi o człowieka. Człowiek ma ochotę cały rok. Co świadczy o tym, że wykroczył poza determinanty przyrodnicze. Że seks się zautonomizował. Nie podlega tylko i wyłącznie jakby temu wpisaniu go w te tryby konieczności przyrodniczych. To odroczenie spełnienia sprawia, że my zaczynamy wykraczać poza aktualność. Czyli dla nas zaczyna istnieć wymiar przyszłości, przeszłości. Aha, napiłem się kiedyś z tej kałuży brudnej, wiem jakie były konsekwencje, prawda? Potem biegałem krzaki 15 razy. Więc teraz poczekam, poszukam strumyka, pójdę jeszcze te 5 km, pójdę i napiję się z tego czystego strumienia. No i w takiej sytuacji dla człowieka zaczyna istnieć wymiar planowania, przyszłości. Zobaczcie, jakie pożytki są z tego zapanowania nad popędem. Bez zapanowania nad popędem, zdaniem Kanta, nie pojawił się wymiar przyszłości myślenia. Ja sobie myślę, teraz tego nie zrobię, ale potem ci dokopę, jak już ty nie będziesz widział. Być może dlatego na przykład postać Chaplina jest taką postacią, która czasami przywodzi traumę Chaplina, przywodzi na myśl jakiś odblask czegoś rajskiego, bo zwróćcie uwagę, często działa w takim wymiarze czystej teraźniejszości. Czyli właśnie jak gdyby przypominał nam pewne dziecięce, albo jeszcze przed tego procesu antropogenezy działanie, gdzie na przykład kiedy mu coś spada na głowę, to on powiedzmy nie wstanie, nie poprawi półki, nie przybije gwoździa, tylko podeprze książkę butelką od mleka. to jest na ten moment pasuje, ale za chwilę wziąć książkę, wiecie co będzie. Czy załóżmy, kiedy Eric Campbell, który gra takiego wielkiego faceta z wielkimi brwiami, który nieustannie dokopuje Charlie'emu w jego wczesnych filmach, kiedy on najpierw go tam skopie i zgnoi, a potem jego córka mówi, że właśnie pomylił go z kimś innym i powinien go przeprosić, a jest on człowiekiem majętnym i dobrze usytuowanym, mógłby tam Charlie mieć pewne korzyści z tego, że poczucie winy pojawiło się w Eric Campbellu, co nie jest takie proste, to Eric Campbell, kiedy przychodzi go przeprosić, Charlie pozornie przyjmuje przeprosiny, kiedy się odwraca, kopie go w tyłek i oddaje mu za tamto. Czyli zamiast w ramach wykalkulacji, poczekaj, najpierw wyzyskam tą możliwość, którą jakby przynosi mi oczywiście związek z tą wysokopostawioną osobą. Nie, on jakby reaguje bezpośrednio. Kończy się zagrożony, to zaraz. Jest akcja i reakcja. Dobrze, proszę Państwa, ostatni krok antropogenezy to jest rozpoznać siebie jako cel przyrody. Rozpoznać siebie jako cel przyrody, uznać siebie i innych ludzi za cel, co czyni człowieka w jego własnych oczach panem stworzenia. A jako takie dodaje mu odwagi, żeby tworzył ład, który jest antyprzyrodniczy. Własny, rządzący się regułami, które są dla nas korzystne, a nie są zgodne z przyrodą. Dalej, prowadzi to wreszcie do stanu uspołecznienia. Uznanie za cel przyrody siebie, to uznanie za cel przyrody także innych ludzi. Czyli przyroda nam miała na celu właśnie takiego mnie i takiego ciebie. Kogoś, kto może wybierać, kogoś, kto potrafi odraczać spełnienie, kogoś, kto potrafi kalkulować i planować. A uznając za cel siebie i mnie, ciebie i siebie, ustawiam też, że relacje pomiędzy nami mają się rządzić innymi regułami niż relacje z przyrodą. Załóżmy, mogę zwierzę zabić na pokarm, ciebie nie powinienem, tak? I liczę, że ty też tego nie zrobisz. Mogę na to liczyć. Raz porzuciwszy stan natury, nie możemy do niego więcej wrócić, mówi Kant. Czyli jakby odrzuca z kolei utopię rusańską, tego, że na jakiej zasadzie jest to albo możliwe, a jeśli nie jest możliwe, to byłoby pożądane wrócić do tego, co było przed. Kant mówi, absolutnie nie jest dla nas ani korzystne, ani możliwe, żeby wrócić. Stan natury nie jest zatem ideałem. Na przejściu od natury do kultury człowiek stracił jako jednostka, zyskał jako gatunek. Nasz instynkt osłabł, rozum się jeszcze nie wykształcił. Dlatego egzystencja jednostkowa jest znacznie trudniejsza. Ale wszystko ma na celu dobro gatunku, ale nie jednostki. Jednostka, która jeszcze nie jest inteligentna, a już nie ma kłów i pazurów i futra, no wiecie Państwo, ma cięższy żywot. Natomiast ta słaba jednostka jest stymulowana do kolejnych innowacji. Te innowacje jakby nie zatrzymują się na tym poziomie, który już wcześniej wymieniłem. Tutaj taki bardzo ładny cytat. Dzieje przyrody zaczynają się od dobrego, bo jest ona dziełem Boga. Historia wolności zaczyna się od złego, bo jest nadzieją człowieka. Jasne i proste. Z czego nie wynika, że historia jest czymś złym. To Kant wielokrotnie podkreśla. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że tutaj popada jakby nawet jeśli nie sprzeczność, to jest interesująca pewna konfuzja. Mianowicie on, jako człowiek, który ceni tak naprawdę postępowanie moralne, zwraca uwagę, że to, co dobre, jest wynikiem tego, co złe. Bo grzech pierworodny, który jest symbolem tego początku historii, on jest oczywiście symbolem, jest też symbolem moralnego upadku jednostki, który nam otworzyło perspektywę etycznego rozwoju gatunku. Czyli szczęśliwa wina. Jak to dobrze, że źle było na początku, żeśmy źle postąpili. Teraz tak, dalszy postęp po wyjściu ze stanu natury wciąż odbywa się sprawą przymuszania nas przez mechanizm przyrody. Przymuszania do tego, żebyśmy się doskonalili. I Kant mówi tak, przyroda zaprzęga nasze egoistyczne interesy do tego celu, jakim jest doskonalenie. Czyli tak, egoistyczne interesy jednostek, ich konflikty służą pracy na rzecz etycznego postępu. Tę myśl Kant ilustruje porównaniem ludzi do drzew, Drzewa, gdy rosną swobodnie pojedynczo, to rosną niskie i krzywe. A kiedy rosną w lesie i muszą rywalizować sobie o światło, to są prostsze, strzeliste i wysokie. W ten sposób właśnie. Rywalizacja i cele egoistyczne, jakie mają jednostki, służą postępowi gatunku. W naturze człowieka, zapisany jest to też u Kanta, też jakby jest to rozwijane u Kanta, pewien mechanizm antagonistyczny, który on nazywa aspołeczną towarzyskością. Przynajmniej tak to w przykładzie polskim brzmi. Aspołeczna towarzyskość. Ungeslige Geslichkeit. Czyli niespołeczne uspołecznienie. No trudno mi to powiedzieć. W przykładzie polskim aspołeczna towarzyskość. O co chodzi? Otóż, z natury, mówi Kant, jesteśmy zarazem społeczni i aspołeczni. To znaczy, pragniemy się stowarzyszać i chcemy się wyodrębnić. Tylko żyjąc z innymi, w kooperacji z nimi, możemy spokajać swoje potrzeby. I zarazem żyjąc z innymi, nie możemy uchodzić świata według naszego własnego pragnienia i własnego mniemania. Co nas irytuje. Zarazem ten opór innych do realizacji naszych własnych celów pobudza nas do rywalizacji albo do kombinowania, do tego właśnie, żeby ich przechytrzyć, żeby skalkulować, jak osiągnąć na drodze pośredniej te nasze cele. Co nas wyrywa z lenistwa i wciąż pobudza nasze ambicje. W ten sposób, poprzez niemoralne pobudki ulokowane w naszej naturze, tak jak żądza szacunku, żądza uznania, pragnienie sławy, władzy, majątku, jesteśmy popychani do rozwijania kultury. To jest coś, co możemy nazwać konfliktową teorią rozwoju społecznego. Konflikty i wszelkie zło moralne jest niezbędne, mówi Kant, dla rozwoju ludzkości. Na przykład, jak chcą moraliści chcieć natychmiast i całkowicie położyć kres tym konfliktom pomiędzy nami, to chcieć położyć kres rozwojowi cywilizacji. A więc nie możemy dopuścić do tego, żeby moraliści nawrócili nas wszystkich, ponieważ w takiej sytuacji cywilizacja nie będzie się rozwijać. To jest niekorzystne. Tutaj zwracam Wam uwagę na to, że to jest tak naprawdę już innucze w zalążku ten sam pomysł, który się potem określa jako chytrość rozumu tego. Ona tu jest już obecna u Kanta. Cytuję Kanta. Człowiek chce zgody, ale przyroda wie lepiej, co jest dobre dla jego gatunku. Ona chce niezgody. Człowiek chciałby żyć w dostatku i zadowoleniu, ale przyroda nie pozwala mu gnuśnić i nie pozwala mu na gnuśność i zadowolenie z tego, co już ma. Każe mu rzucać się w wir pracy, ryzyka i mozołu. To z idei historii powszechnej. Ten kierunek rozważań Kanta prowadzi go do pewnej aporii. Coś, co byłoby całkowicie do przyjęcia z perspektywy krytyki rozumu praktycznego. Mianowicie, wojna przecież, wojna, która wydaje się być czystym złem moralnym, a przynajmniej tak mówi o niej Kant w krytyce rozumu praktycznego, ona także na tym etapie rozwoju jest niezbędna, aby posuwać postęp cywilizacji do przodu. Kant to potem motywuje w ten sposób, że to jest przykra sytuacja, kiedy większe państwa połykają mniejsze. Zabiera ich terytoria. Ale koniec końców, to nie tylko silniejszy pokonuje słabszego, ale ten silniejszy często jest silniejszy na przykład, nie wiem, wyższym stopniem rozwoju technicznego, wyższym stopniem, widzielibyśmy, nie wiem, procedur racjonalnych, które istnieją w jego kulturze, więc on wnosi ten wyższy stopień racjonalności w kulturę tego podbitego. A po drugie, jak większy połyka mniejszego, jesteśmy bliżej państwa globalnego, które jest oczywiście gwarantem wiecznego pokoju. Wtedy już nie ma konfliktów i na końcu mamy wreszcie jeden zglobalizowany system polityczny, co jest korzystne dla ludzkości jego gatunku. I teraz tak, na wstępnym etapie rozwoju historii postęp gwarantował mechanizmy leżące poza ludzką wolą i poza ludzką świadomością. Tutaj mam kolejne skojarzenie, wtedy przyroda u Kanta zaczyna być podobna do niewidzialnej ręki rynku Adama Smitha. No dokładnie tę samą rolę odgrywa. Też te konflikty, ten egoizm, prawda, żądza władzy, uznania majątku, prowadzi ogólnie mówiąc do łagodzenia obyczajów i postępu. Niskie pobudki etyczne w jednostkach są wykorzystane dla dobra społecznego. Ale też do tego momentu, o którym mówię, o kantowskiej teorii postępu można powiedzieć wszystko, tylko nie to, że jest ona że postęp cywilizacyjny jest tożsamy z postępem etycznym. No bo wszystko do tej pory się dzieje, to co tutaj postępem nazywamy, to jest dla Kanta nadal postęp w cudzysłowie. Bo to jest postęp, który tak naprawdę w żaden sposób nie wzmaga naszej, nie wiem, moralności tej cywilizacji. On wręcz bazuje na jej niemoralności. Dlatego w tej historiozofii kantowskiej ważny jest moment takiego dialektycznego przeskoku, który wkrótce nastąpi. Aby postęp stał się w końcu postępem naprawdę, sensu stricto, czyli postępem w perspektywie celów moralnych, musiałby być on wolnym, dobrowolnym czynem człowieka. I przejście na ten poziom, na nowy etap historii, to jest właśnie to, jak wspomniałem, co Kant nazywa oświeceniem, obkarmą. No i przechodzimy do tego artykułu, co to jest oświecenie, czym jest oświecenie. Zdanie, które zrobiło furorę, jest cytowane do tej pory od 200 lat niezmiennie. Oświecenie to wyjście człowieka samozawinionej niedojrzałości. Oświecenie to wyjście człowieka samozawinionej niedojrzałości. Niedojrzałość jest nieumiejętnością w samodzielnym posługiwaniu się rozumem. Czyli oświecenie to wyjście człowieka samozawinionej niedojrzałości, a niedojrzałość jest nieumiejętnością w samodzielnym posługiwaniu się własnym rozumem, czyli bez przewodnictwa innych. Kiedy niedojrzałość jest zawiniona? Może być niedojrzałość niezawiniona i zawiniona. Prawda? Na wczesnych etapach rozwoju niedojrzałość jest niezawiniona, bo byśmy jeszcze nie dojrzeli po prostu do tego, żeby ten rozum w nas był. Ona jest zawiniona, jeśli powód tkwi nie w braku rozumu, czyli w braku zdolności do refleksji. Niedojrzałość jest zawiniona, jeżeli powodem nie jest brak rozumu, ale brak zdecydowania i odwagi, by się nie posługiwać. By się posługiwać rozumem bez zwierzchności innych. Bez odwoływania się do cudzego autorytetu, bez przywoływania niezruszonych, uświęconych prawd. No i Kant zdobywa się na patos, jest u niego rzadkie, mówi sapere aude, odważ się posługiwać własnym rozumem. Odważ się posługiwać własnym rozumem. Zacznij myśleć. Dlaczego zwracam uwagę na ten moment? Stanley Rosen w książce Hermeneutyka jako polityka przeprowadził taką bardzo moim zdaniem sensowną analizę tego tekstu Kanta i pokazał rzecz zdumiewającą, co z reguły interpretatorom umyka. Pierwszy raz to zobaczył Derrida, ale Rosen jakby to zrobił jakby motyw naczelny w swojej krytyki Kanta. Mianowicie, system filozofii kantowskiej wygląda w ten sposób, że wszystko jest ufundowane na racjonalności, na rozumie. Rozum jest fundamentem wszystkiego, ale jaki jest fundament rozumu? Rozum nie ma fundamentu. Jedyny rozum jest fundowany na apelu. Rozum jest fundowany na perswazji retorycznej, bo nie ma żadnego argumentu, który kazałby nam posługiwać się rozumem, tylko jest tak, każe się nam posługiwać rozumem, a kiedy chodzi o to dlaczego, to jest tylko okrzyk, rób to, bądź odważny, zachowuj się jak trzeba, czyli krótko mówiąc, wszystko jest oparte na racjo, a racja jest oparta na perswazji, bo racjo samo siebie nie jest w stanie uzasadnić, rozum nie ma fundamentu. Rozum jest fundamentem dla wszystkiego innego, a sam fundamentu nie posiada, jest oparty na przekonywaniu, na retoryce. A zatem, to jest bardzo ciekawe, bo możemy mówić z perspektywy projektu oświecenia o przedefiniowaniu etyki. Z tego pasusu Kanta wynika, że to lenistwo i tchórzliwość są najgorszymi grzechami. Lenistwo i tchórzliwość. Lenistwo i tchórzliwość są przyczynami, dla których tak wielu ludzi, którzy są wolni z natury, tak chętnie przez całe życie pozostają niedojrzałymi. Także inni ludzie biorą ich pod opiekę. Jak wygodnie jest być niedojrzałym? Tu mówi Kant. Gdy mam księgę, która myśli za mnie, duszpasterza, co za mnie ma sumienie. Doktora, który za mnie decyduje o diecie. To jest ciekawe, bo znowuż można by wskazać na taką aktualność tego fragmentu kantowskich rozważań. Dialektyka oświecenia oczywiście nadal ma miejsce. Oświecenie nie jest projektem, który się zakończył. Nawet jeżeli nie posuwamy się tam nie posuwamy się w tym kierunku dlatego, że tego chcemy, to jak znowu Rosen powiedział, nawet jeśli przesłanki oświecenia są martwe, jego skutki ciągle zachodzą, skutki zachodzą dalej. Żyjemy w świecie skutków oświecenia. I jeden ze skutków jakby jest tutaj już poziom wcześniej zdiagnozowany. To jest to, co można nazwać kulturami eksperckimi. Na dobrą sprawę, my, ludzie racjonalni, musimy, żeby świat był racjonalny, a my sami nie możemy wszystkiego zrozumieć, nie możemy wszystkiego, że tak powiem, ocenić, osądzić samodzielnie, chociaż Kant od nas tego wymaga. Złożoność świata, który jest rozświetlany, inteligibilizowany przez procedury racjonalne, jest tak duża, że my tego wszystkiego nie możemy ogarnąć. W związku z czym mamy, proszę Państwa, ekonomistów, którzy za nas myślą o tym, jak zrobić wzrost gospodarczy. Mamy za nas lekarzy, którzy myślą o tym, jakie witaminy łykać, kiedy i w jakich ilościach. Mamy oczywiście socjologów od czegoś, mamy tam kulturoznawców od czegoś, mamy polonistów jeszcze od czegoś. Krótko mówiąc, to są kultury eksperckie. Nawet się okazuje, że ja, proszę Państwa, jako człowiek, człowiek i tradycję oświecenia, jakby nie powiedzieć, mówię do osoby, której zwierzam się z tym problemem z komputerem, ona mówi, wiesz, zrób tak. Ja widzę, że on w tym momencie trafia na pewien obszar mojej ignorancji, kiedy ja już nie potrafię tego zrobić. Mówię, wiesz, wolałbym coś takiego, żeby to już samo działało. To samo, co jest z moim samochodem, powiedzmy, że przy starszym typie samochodu, dlatego, że nie mam zdolności manualnych, nie bardzo znam się na mechanice, byłem w stanie jeszcze coś klepiąc tam, uderzając coś, poprawić. W tej chwili już nie jestem w stanie, to znaczy otwieram maskę i już nic więcej nie wiem, prawda? Po czym okazuje się, że skutek jakby postępu w racjonalności jest taki, że świat się staje nam coraz mniej racjonalnie przejrzysty i ja mam pana od samochodu, ponad komputera, który ma się tym zdać, a ja nie. W efekcie skutkiem dialektyki oświecenia jest to, że my dzieci nie jemy. Bo mamy rozum, proszę Państwa, ale w wielu sferach albo sami się decydujemy, albo jesteśmy zmuszeni do tego, żeby zgodzić się, żeby inni z nas pomyśleli. Czy jesteśmy w stanie wyznaczyć sfery, w których w żadnym wypadku nikt za nas myśleć nie powinien? To jest bardzo ważne pytanie. Bo jeżeli nie jesteśmy w stanie tego wyznaczyć, to wkrótce całe to oświecenie jako projekt kantowski w ogóle przestaje mieć sens. W każdym razie ludziom, którzy z powodu tchórzliwości albo lenistwa są gotowi, że tak powiem, powierzyć swój los innym ludziom, to też to tą władzą pastoralną. Kolejny wątek tutaj można przecież przyłączyć do tego kantowskiego rozważania. Takim ludziom wziętym pod nadzór potem odmalowuje się ciągle wizję jakiegoś niebezpieczeństwa, którym grozi, jeśli tylko odważą się porzucić gromadę i poruszać je samodzielnie. Proszę Państwa, to występuje bardzo często w sferze publicznej, ten mechanizm, o którym mówi Kant. Oczywiście ludzie z różnych powodów, z powodu swojej nieśmiałości, z powodu lenistwa, tchórzliwości, chcą, by tak powiedzieć, żeby autorytet jakiś powiedział im, jak głosować, co jest niedobre, co jest dobre i tak dalej. Ale kiedy oni się po tą kuratelę dostaną, czyjąkolwiek, proszę Państwa, to nie ma takiego jakby autorytetu, czy takiego środowiska, czy takiej grupy eksperckiej, która ma pod kuratelą poważną część populacji, która chciałaby kogoś po swojej kurateli wypuścić, bo na tym polega ich władza. W związku z czym zawsze tego typu grupy będą na przykład wysyłać takie sygnały, że jeśli tylko ktoś próbuje wyjrzeć poza ten horyzont, który oni narysowali, to natychmiast grozi nam wielka katastrofa. Spadek wzrostu gospodarczego, inflacja, deflacja, no cokolwiek, proszę Państwa, populizm, prawda, zniszczenie procedur, nieuznanie nas na Zachodzie, nacjonalistyczny populizm w naszej polityce, zawsze coś złego się koniec końców stanie. Nieważne, kto czym straszy, bo nie ważne, czym się straszy, tylko ważne, po co się straszy. A straszy się po to, żeby inni nie wychodzili spod tej kurateli i trzymali się jakby cały czas tej grupy. Nie ukrywam, że są takie grupy społeczności, które są pod władzą pastoralną konkretnych tytułów prasowych albo tytułów różnych stacji telewizyjnych i wierzą święcie, we wszystko, co się prawda powie. Nie wierzą także święcie, co się powie w innej stacji. Ja nie mówię, że mało kto ma czas, żeby oglądać wszystko i wszystkiego słuchać, ale podkreślam taki mechanizm. Czyli tak, natura rozwija w nas zarodek wolnego myślenia po to, abyśmy wreszcie wydorośleni, wzięli los we własne ręce i wyemancypowali się od niej, od przyrody, od natury. Czyli od oświecenia czynnikiem sprawczym dziejów ma być ludzka wolność. takim zdarzeniem symbolicznym dla Kanta, które potwierdza, że to się już czas, że to się stało, jest rewolucja francuska. Oświecenie jest tym momentem, w którym historia zaczyna być ludzkim dziełem, odtąd jesteśmy za nim odpowiedzialni. Odpowiedzialni za kierunek, który się potoczy. A więc naszym obowiązkiem moralnym jest dążyć, aby rozwijała się ku czemuś dobremu. I żadna przyroda, żaden Bóg, żadna opatrzność nam tego nie gwarantuje. Oświecenie jest zatem projektem celowego rozwoju, jest intencjonalnym projektem historii ludzkości, skierowanej ku wiecznemu pokojowi. Wieczny pokój będzie możliwy na świecie, mówi Kant, kiedy świat w wymiarze handlowym, w wymiarze sprawiedliwych praw gwarantowanych obywatelom, wolności, stanie się jakby jednym światem. A to będzie możliwe, kiedy jedno kosmopolityczne państwo obejmie całość ludzkości jako gatunek. I Kant mówi tak, to jedno kosmopolityczne państwo powstanie wskutek przede wszystkim globalnej, dzisiaj byśmy powiedzieli tym językiem, globalnej wymiany handlowej. Sieć zależności gospodarczych stanie się tak wielka, tak złożona, obejmie najdalsze części globu, że w efekcie konflikty wojenne przestaną być w interesie tych, którzy zarabiają na tej wymianie. Dalej. Taka wymiana handlowa potrzebuje pewnej nadstruktury o charakterze legislacji międzynarodowej, albo lepiej narodowej, znaczy legislacji jak dla jednego państwa, tych samych reguł dla wszystkich państw, czyli prawa międzynarodowego, byśmy dzisiaj powiedzieli. System prawa międzynarodowego i globalizacja gospodarcza jest jakby już w projekcie kantowskiego oświecenia. To jest to, co ma doprowadzić do powstania jednego globalnego państwa, w którym nie będziemy być może szczęśliwsi, ale ludzkość z całą pewnością jako gatunek będzie miała się lepiej. No i tu się oczywiście pojawia Jürgen Habermas, który, jak powiedziałem, w polemice z postmodernizmą francuską mówi o niedokończonym projekcie oświecenia. I to jest bezpośrednie odwołanie właśnie do Kanta. Projekt oświecenia został niedokończony, zerwany przez te inne nurty irracjonalistycznej filozofii, przez te nurty, które są nurtami filozofii różnicy, które podkreślają różnicę pomiędzy nami, a nie tą wspólność projektu ogarnienia z wszystkich. I Habermas ponownie, co mu zostało w ręce? Żadnych argumentów, tylko retoryka. Apeluje do nas, naszego sumienia. Opamiętajcie się i kontynuujcie projekt oświecenia. Tak? Opamiętajcie się i kontynuujcie ten projekt, bo nic lepszego nikt nie wymyśli. Nie możemy z niego rezygnować. Oczywiście tu cały czas jest ta aporia, już o niej mówiłem. Aporia polega na tym, że w tej filozofii kultury i filozofii historii Kanta to jest ten moment, kiedy natura uwalnia nas spod swojej władzy. Tego momentu nigdy się nie da empirycznie stwierdzić, że to już nastąpiło. Byłaby to bowiem chwila, w której z definicji ludzkość wyłania się jako jednomyślny, zbiorowy podmiot, jako autor historii. A takiej sytuacji jeszcze nigdy nie było. Ani w trakcie rewolucji francuskiej, ani dzisiaj. Dalej. Nawet zakładając, że taki zbiorowy podmiot, ludzkość powstał i on porusza tym całym biegiem historii, jest tym kierowniczym, motorniczym historii. Ludzkość jest motorniczym historii. Jeśli za kierownicą historia jedzie we właściwym kierunku. Po wirażach, czasami po bandzie, ale jedzie. Czasami ryzykownie, ale ciągle do celu. To wcale nie wyklucza tego, że nadal istnieją konieczności, które nas krępują jako gatunek. Co więcej, widzimy, że w coraz większym stopniu nasza wolność jest także jest nie tylko wolnością od determinant biologicznych, klimatycznych, etc., ale także nasza wolność wywołuje skutki, które nas są takie same jak przyroda, czyli na którymi my nie panujemy. Przykładowo, my w ramach racjonalności stosujemy nowe antybiotyki. One mutują wirusy, które sprawiają, że chorujemy na inne nieznane choroby. Bywa jeszcze gorzej, tak? Ja nie mówię, że bywa całkowicie gorzej z tego tu naszych działań, ale w efekcie plarnianym. To jest coś takiego jak przyroda. Przychodzi z zewnątrz, prawda? Podlegamy skutkom tego procesu, ale jest to proces, który myśmy sami zapoczątkowali. Czyli człowiek, który zapanował nad przyrodą, a przynajmniej, że tak powiem, nie podlega jej, wydaje się, sam zaczyna podlegać skutkom własnych czynów, tak jak przyrodzi, nadal nie jest panem siebie samego. Tu raczej ujawnia się, że ten proces jest dialektyczny, a nie taki linearny. Historia nadal jest areną konfliktów, wojen, chaosu, a my podlegamy przez skutki, podlegamy zdeterminowaniu przez skutki naszych własnych działań, a także przez skutki działań tych, którzy nas poprzedzili, które z naszej perspektywy są nieracjonalne. No i można jeszcze raz zapytać, czy zatem postęp w ujęciu Kanta ma w ogóle coś wspólnego z moralnością? Bo przecież moralność dla Kanta to jest przemiana serca człowieka, a nie na przykład bardziej cywilizowane obyczaje. Pamiętacie o pozycji kultury cywilizacji? Tu wynika z tego, że jeżeli celem całego procesu postępu jest kosmopolityczne społeczeństwo obywatelskie i ono ma być zwieńczeniem historii i celem jest ten wzrost praworządności, legalności, to nie jest to samo, co wzrost moralnej doskonałości jednostki. Zatem, czy postęp jest rzeczywiście postępem moralnym? No bo Kant kombinował. Do pewnego momentu jest postęp, ale to nie jest postęp sensu stricto, bo nie jest on moralny, dlatego że nie jest wolnym czynem człowieka. A od momentu, kiedy jest wolnym czynem człowieka, okazuje się, że on ma na celu tylko i wyłącznie zmiany o charakterze proceduralnym, takie, które nas jakby lepiej trzymają w ryzach, ale nie takie, które nas nawracają, przebóstwiają, zmieniają, że tak powiem, nasze wnętrze. Powstaje społeczeństwo obywatelskie i rządy prawa oparte w zasadzie wolności, ale to nie eliminuje antagonizmu jednostek, który nadal istnieje. Tylko, że antagonizm jednostek jest mediowany i rozstrzygany za pomocą prawa, a nie noża czy siekiery. Czyli wzrost rozumności i samoodpowiedzialności człowieka nie jest tym samym, co wzrost szlachetności i cnotliwości. A to oznacza, że w każdym momencie można się troszeczkę cofnąć poza ten postęp racjonalności w sferze procedur, prawa, obyczajów i wówczas mamy do czynienia z tymi samymi niemoralnymi jednostkami, które mogą z przyjemnością użyć siekiery w celu powiększenia swojej przestrzeni życiowej. Macie Państwo pytania? Porozmawiamy.